Utrzymanie zakazu imprez masowych i gromadzenia się jest podyktowane wyłącznie względami bezpieczeństwa, podkreśla szef MSWiA.
Mariusz Kamiński zaznacza, że nie ma to żadnego związku z próbą ograniczenia praw obywatelskich.
Jako rząd jesteśmy odpowiedzialni za zdrowie i życie obywateli. To priorytet, zaznacza minister spraw wewnętrznych. Szef MSWiA odpowiada na zarzuty o próby ograniczania wolności pod płaszczykiem walki z epidemią koronawirusa. Mariusz Kamiński zaznacza, że eksperci jasno wskazują, że zachowywanie dystansu społecznego to najskuteczniejsza metoda walki z epidemią. Dlatego utrzymujemy zakaz organizowania imprez masowych, a także gromadzenia się na przykład w czasie protestów, wskazał minister. Szef MSWiA nawiązał w ten sposób do protestu przedsiębiorców, do którego doszło w ubiegłą sobotę. Manifestacja była nielegalna. Ostatecznie funkcjonariusze byli zmuszeni użyć gazu łzawiącego. Prawa obywatelskie Polaków to podstawa, której nikt nie chce naruszać, zaznacza Mariusz Kamiński.
Pojawiły się ostatnio oskarżenia, że rząd z powodów politycznych zamierza w sposób trwały ograniczyć prawa obywatelskie dotyczące swobody gromadzenia się i manifestowania swoich poglądów. Prawo do nieskrępowanego wyrażania poglądów politycznych jest świętym prawem każdego obywatela.
Dlatego w Polsce liczba ofiar wirusa jest znacznie niższa niż w innych państwach europejskich, ponieważ bardzo szybko wprowadziliśmy restrykcje, w tym zakaz organizacji imprez masowych, wskazał minister zdrowia Łukasz Szumowski.
Jednym z głównych takich rozsadników epidemii, co zresztą jest znane i wiadome, są duże imprezy. Są duże imprezy, gdzie przyjeżdża z różnych stron kraju wiele osób.
Zakaz organizacji imprez masowych został wprowadzony w pierwszej połowie marca. Z Warszawy dla Radia Maryja, Zuzanna Dąbrowska.
Rzecznik małych i średnich przedsiębiorców zaapelował o wprowadzenie korzystnych dla najmniejszych firm zmian dotyczących tzw. mikropożyczek.
To rozwiązanie, jak tłumaczy Adam Abramowicz, powinno być zwolnione z obowiązku składania wniosku o umorzenie.
Według przepisów starosta może na podstawie umowy udzielić mikroprzedsiębiorcy jednorazowo pożyczki na pokrycie bieżących kosztów działalności do wysokości 5 000 zł.
Zadłużenie wraz z odsetkami na wniosek przedsiębiorcy podlega umorzeniu. Warunkiem jest utrzymanie firmy przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Mikroprzedsiębiorca oświadcza to pod rygorem odpowiedzialności karnej.
Dlatego w ocenie rzecznika małych i średnich przedsiębiorców Adama Abramowicza warunki i tryb ubiegania się o umorzenie pożyczki są nadmierną i nieproporcjonalną regułą.
Państwo dysponuje wglądem do tak zwanej centralnej ewidencji działalności gospodarczych, CEDIG. I otóż to państwo samo może stwierdzić, czy ten przedsiębiorca, któremu została udzielona pożyczka, utrzymał tę firmę przez 3 miesiące, czy nie. Dlatego my postulujemy, żeby zmienić zasady umarzania tych pożyczek, żeby one były umarzane z automatu. Po prostu jest dostęp do tej centralnej ewidencji działalności gospodarczej, więc urząd sprawdza, 3 miesiące minęły, jest firma zarejestrowana, pożyczka jest umarzana. Uważamy, że jest to konieczne, ponieważ to, co jest dobrem w tej chwili dla mikroprzedsiębiorców, może stać się zarzewiem ogromnych konfliktów, no bo kto będzie miał i z czego oddać 5 000 zł, jeżeli ten wniosek złoży 15 dnia albo w ogóle zapomni.
W związku z tym rzecznik małych i średnich przedsiębiorców skierował do wicepremier, minister rozwoju wniosek legislacyjny o zmianę przepisów poprzez wprowadzenie zasady, że umorzenie mikropożyczki następuje z mocy prawa po spełnieniu ustawowych warunków.
Poseł PiS-u Kacper Płażyński wezwał prezesa Goldman Sachs do odstąpienia od realizacji inwestycji na terenie Gdańska.
Polityk skierował do Dawida Solomona list, w którym wskazuje, że okolice dawnych terenów klubu piłkarskiego to jeden z najważniejszych elementów pamięci o Polakach żyjących w wolnym mieście Gdańsku.
Wcześniej spółka Robyk, będąca własnością banku Goldman Sachs, wezwała posła Kacpra Płażyńskiego do przeprosin i zapłaty 250 000 zł odszkodowania.
Zdaniem dewelopera polityk naruszył jej dobra osobiste. Chodzi o wypowiedź posła związaną z pożarem budynku na terenie Gdańska.
Odnosząc się do tego, poseł Kacper Płażyński podkreślił, że nie ma nic sobie do zarzucenia.
Ja za mówienie prawdy przepraszać nie będę. Jeżeli firma Robyk będzie chciała skierować tę sprawę do sądu, to proszę bardzo, ja nie mam nic do ukrycia. Myślę, że z drugiej strony może być z tym, szanowni państwo, dużo, dużo gorzej. W tej sprawie również, no jednak ta kwota jest porażająca. 250 000 za to, że osoba publiczna zaangażowana wcześniej, społecznik, radny, teraz poseł, staje w obronie miejsca, które dla Polaków, dla mieszkańców Gdańska, no ma charakter wyjątkowy. To jest jedno z tych kilku miejsc, które rzeczywiście można nazwać kolebką polskości w wolnym mieście Gdańsku. I za to straszy się go tego typu praktykami.
Polityk w liście skierowanym do prezesa Goldman Sachs wskazał też, że jako obywatel demokratycznego państwa ma prawo do wyrażania krytyki wobec działań firmy Robek i swoich wątpliwości związanych z pożarem.
Sprawa historycznego stadionu Gdańsk ma swój początek w 2017 roku. Wówczas nieruchomość na podstawie umowy o użytkowaniu wieczystym trafiła w ręce dewelopera.
Założony w 1922 roku, klub Gdańska Gdańsk miał podkreślać polskość miasta i przeciwstawić się dominującej narracji o niemieckości Gdańska.
Polska może być pierwszym krajem na świecie, który opracuje lek na COVID-19. Badania nad medykamentem na bazie osocza ozdrowieńców ruszą w Lublinie i w tym mieście zostanie on podany jako pierwszym zakażonym koronawirusem.
Lek z osocza ma produkować lubelska firma. Pierwsza partia preparatu do badań może być gotowa za 3 miesiące.
Senator z Lublina i lekarz Grzegorz Czelej zaapelował na konferencji, by punkty krwiodawstwa i osoby, które mają przeciwciała, oddawały krew. Na potrzeby projektu osocze zostanie pobrane od około 230 osób. Ma to dać około 3000 dawek leku.
Tak teoretycznie w ciągu 2-3 tygodni jesteśmy w stanie przygotować osocze, a z informacji, które miałem, jeżeli dopełnimy najwyższych starań, to proces wyizolowania immunoglobulin to jest około 6 tygodni. To, że zaczniemy to podawać pacjentom chorym, to jest jedna rzecz, ale wdrożenie tego leku, opracowanie technologii i przygotowanie się, zabezpieczenie się przed kolejnymi falami COVID-u jest rzeczą fundamentalnie i strategicznie ważną dla bezpieczeństwa kraju.
Badania kliniczne będzie prowadził samodzielny publiczny szpital kliniczny numer 1 w Lublinie. Preparat będzie podawany 500 pacjentom chorym na COVID-19. Mają one potwierdzać skuteczność leku i bezpieczeństwo terapii.
Projekt badań nad nowym lekiem kwotą 5 milionów złotych dofinansowała Agencja Badań Medycznych. Lubelski wynalazek do walki z koronawirusem ma szansę podbić świat.
Nad podobnym lekiem pracują też firmy japońskie i amerykańskie.
I tą informację kończymy wiadomości w Radiu Maryja.